Witam, nazywam się Tomasz Wiśniewski, to jest kolejny odcinek Tydzień Zazur i dzisiaj moim gościem będzie Tomek Kopacz. Tomku, proszę, przedstaw się.
Dzień dobry. Zajmuję się w Microsoft w zasadzie wszystkim, co dotyczy architektury i technologii, a dokładniej styku tych dwóch rzeczy, w jaki sposób napisać aplikację, która sensownie będzie działała.
Super, dzięki Tomku. Zdradzę taką małą tajemnicę. 4 lata temu Tomek był jedną z osób, która rekrutowała mnie tutaj do Microsoftu, więc dziękuję Tomku, między innymi dzięki Tobie tutaj jestem. Więc żeby nie przedłużać, przejdziemy od razu do pierwszego newsa, który się pojawił. W tym tygodniu bardzo ważna rzecz, zaczynamy rollout update'u dla cloud serwisów. Cloud serwisy, czyli nasza technologia platform as a service, gdzie możemy wdrażać nasze aplikacje, a nie musimy się między innymi martwić o administrację. I to jest właśnie jeden z objaw tej właśnie rzeczy, która się będzie wydarzała. Aby naprawić błąd, który został w zasadzie wyłączenie protokołu SSL3. Tomku, coś chciałeś powiedzieć więcej na temat tego błędu?
Chciałbym tu dodać jedną ważną rzecz, że to nie jest tak, że to jest błąd jakiś w cloud serwisach, tylko po prostu przemysł uznał wreszcie, że SSL3 jest na tyle przestarzały i ma błędy w projekcie, że w zasadzie wszyscy dostawcy go wyłączają, pomijając kwestię, że większość przeglądarek już dawno go miała zabezpieczonego i wyłączonego. Natomiast warto tutaj sprawdzić, czy czasem gdzieś nam się w kawałku jakiejś aplikacji coś nie komunikuje jeszcze po SSL3 i w tym celu najlepiej jest po prostu uruchomić taki skrypt, który kto po prostu zablokuje testowo, no i zobaczyć, czy nam coś przestanie działać, czy będzie wszystko działało bez większych problemów dalej.
Jasne. Więc przez 2 tygodnie najbliższe mniej więcej planujemy, że ten rollout będzie miał miejsce i te cloud serwisy nie będą wtedy obsługiwały domyślnie tego SSL 3.0. Co istotne, to się wydarzy tylko dla tych cloud serwisów, które mają włączony automatic update. Jeśli mamy włączony ten automatic update, no to trzeba zadbać o to samemu albo ten automatic update po prostu włączyć, abyśmy my mogli to zrobić. Druga rzecz, która się pojawiła w zeszłym tygodniu, znowu coś będziemy wyłączali. Tym razem, także idąc za tym, co środowisko, tym razem PHP zrobiło, wyłączamy obsługę PHP w wersji 5.3 dla Azure Websites. No, można przeczytać sobie na stronie PHP, dlaczego te rzeczy zostały wyłączone. Pojawiła się po prostu kolejna wersja. Jest to bardzo prosta rzecz do wykonania. Wystarczy wejść na swoją stronę Azure Website do panelu konfiguracji i przełączyć się na wersję 5.4, 5.5 albo 5.6, ponieważ te wersje w Azure Website'ach już są dostępne. Ok. Kolejna rzecz, która się pojawiła też w zeszłym tygodniu, bardzo istotna z punktu widzenia samego Azura, to są certyfikacje. Microsoft Azure stara się spełniać coraz to nowe, kolejne certyfikacje i coraz więcej tych certyfikacji, jak widzimy, takie najpopularniejsze, jak ISO 27001 zostało odnowione, SOC jeden, jak i drugi. I tych certyfikacji jest też dużo więcej, o których można sobie dokładnie poczytać na naszych stronach.
Dobrze, ja bym tutaj dodał jedną bardzo ważną rzecz. Dlatego, że te certyfikaty, one tak naprawdę świadczą o tym, że nasze data center spełnia jakieś określone wymagania, które dany certyfikat narzuca. I teraz po pierwsze, one nie są przydzielane na zawsze, w związku z tym mniej więcej co roku taki proces odnawiania certyfikatów następuje. Natomiast druga rzecz istotna jest taka, że dzięki temu, że się używa Azura i dzięki temu, że Azure ma te nasze certyfikaty, łatwiej jest nam certyfikować nasze własne aplikacje. Czyli w zasadzie kupując i wchodząc z Azura, równocześnie dostajemy dostęp do infrastruktury, która spełnia określone standardy. Tutaj dodam, że jeszcze na dole pojawiło się kilka dosyć ciekawych standardów, które może nie tyle są standardami branżowymi, co raczej dla konkretnego państwa. Tutaj mamy FedRAMP, czyli standard w Stanach Zjednoczonych, który określa, jak wyglądają procedury obsługi prywatności użytkowników, jak to wszystko ma działać. Tutaj jest coś, co przeznaczone jest dla Criminal Justice Test w Stanach Zjednoczonych. Tutaj jakiś nowy certyfikat dla rządu Australii. Generalnie rządy na terenie całego świata zaczynają przyglądać się chmurze i żeby dostawca mógł świadczyć usługi w konkretnym kraju, musi infrastruktura być zgodna ze stosownym certyfikatem.
Tak, dokładnie. Dziękuję, Tomku. Wszystkie informacje na temat bieżących certyfikacji można znaleźć w naszym Azure Trust Center. Wystarczy wejść na stronę azure.com, zakładka support i tam Trust Center się znajduje i wszystkie te certyfikacje można sobie znaleźć, informacje o nich są tam dostępne. Kolejna rzecz, także wiążąca się z certyfikacjami, to Visual Studio Online, bardzo fajny produkt do m.in. hostowania kodu, do buildów, do testów, także zdobył nowe certyfikacje i Tomek goni do tego,
jedyna uwaga, no niestety tak mi wyszło, że dzisiaj będę opowiadał o certyfikatach, ale tutaj pojawia się taka takie magiczne stwierdzenie model clause, która mniej więcej oznacza tyle, zakładam, że po drugiej stronie prawników jest umiarkowana ilość, one mniej więcej oznaczają tyle, że zostały w Unii Europejskiej opracowane reguły postępowania głównie znowu z prywatnością i z danymi użytkowników. I tutaj ta certyfikacja dotyczy Visual Studio Online, czyli TFS Online, wszystkich rzeczy, gdzie my możemy używać usług Microsoftu do przechowania kodu źródłowego, testowania i generalnie zarządzania procesem deweloperskim. I w tym momencie dostaliśmy od BSI certyfikat, który poświadcza, że wszystkie nasze procedury są zgodne z najlepszymi praktykami.
Jasne. I to jest fajne też dodać to i nawiązać do tego, co Tomek mówił. To, że w poprzednim punkcie mówiliśmy o tym, że sam Azure ma te certyfikacje, nie od razu sprawia, że aplikacje, które działają na Azure, też tą certyfikację posiadają. To jest bardzo istotne. Visual Studio Online pod spodem działa na Azure. I ono, żeby mieć też te certyfikacje, musiało przejść odpowiednie procesy i także akredytacji do tych certyfikatów.
To ja tutaj dodam jeszcze jedną rzecz. Przecież Azure ma też SLA, czyli mówimy, że tam coś jest dostępne 99,95%, ale to nie oznacza, że nasza aplikacja będzie miała taką dostępność. To jest znacznie bardziej trudniejsze. My możemy opierać się o to SLA ażurowe, ale musimy sprawdzić, czy dostępność naszego rozwiązania też spełnia określony poziom niezawodności.
Dokładnie. Dlatego Visual Studio też nowa certyfikacja, super. Kolejny ważny punkt dla tego produktu. Kolejna fajna rzecz, DocumentDB. O DocumentDB już wspominałem w poprzednim odcinku. Mówiąc w dużym skrócie, baza dokumentowa. Tak to można to określić?
Ja bym to określił po prostu kolejne nasze podejście do bazy NoSQL-owej z założeniem innym. To, co wrzucamy w dokument DB, to Johnson. To, co wyjmujemy, to jest obiekt Johnson, czyli to jest baza hierarchiczno, można powiedzieć, miejscami relacyjna. Bardzo, bardzo szybka. A właśnie ciekawostka, jeden z naszych partnerów właśnie testowo załadował do niej 27 milionów dokumentów. Na razie wygląda bez, że nie ma z tym większych problemów.
Dodam, że partner w Polsce. Tak, to jest najpolski. To istotna rzecz.
Natomiast to, co żeśmy ogłosili, to jest z jednej strony drobiazg, z drugiej strony rzecz dosyć istotna. Do dokument DB, jak się zadaje zapytania, to tworzy się kwerendy w takim języku przypominającym SQL-a z elementami hierarchii. Natomiast to, co żeśmy teraz dodali, to dodaliśmy możliwość stosowania tam parametrów i przekazywania tych parametrów.
Tak jest. Działa to zarówno w naszym API bezpośrednio, o tutaj menu mi się otworzyło, także w naszym SDK, więc niezależnie od tego, z jakiej formy korzystamy z DocumentDB, czy z SDK, czy bezpośrednio z API budujemy zapytanie restowe, możemy te parametry sobie wykorzystywać.
I może dzięki temu uda się w DocumentDB uniknąć SQL Injection od razu od początku tej usługi.
Dokładnie tak. Kolejna rzecz, jaka pojawiła się w zeszłym tygodniu, to Express Route. Express Route...
Raczej promocja na Express Route.
Tak, promocja na Express Route, dzięki Tomku. Express Route jest naszą technologią, która umożliwia zestawienie prywatnego tunelu pomiędzy własnym data center czy własnym biurem z Azurem, z pominięciem internetu. Tutaj tak naprawdę na koniec dnia jest to umowa taka trójstronna pomiędzy firmą, jakimś telekomem i Microsoftem jako dostawcą chmury i nasi firmy, które z nami współpracują, stwierdziły, że zrobią ciekawą promocję i można sobie do 30 czerwca, jak tutaj dobrze widzę, tak, za darmo zestawić takie 10-megabitowe połączenie z Microsoft Azure.
Czekaj, może wyprostujmy tutaj. Express Route składa się z trzech elementów. Pierwszy to jest to, że my wystawiamy po naszej stronie kawałek infrastruktury, która dzięki telekomowi komunikuje się z infrastrukturą on-premise po stronie klienta. I tu jest o tyle istotne, że my z jednej strony, my jako Microsoft dajemy promocję na tą Express Route, a dokładnie promocja wynosi zero, a po drugiej stronie nasi partnerzy dają promocję też na łącze. Czyli generalnie jest to kwestia dogadania się z konkretnym operatorem, jak ta promocja w danych warunkach wygląda i no, można sprawdzić sobie, czy Express Route będzie lepszy od VPN-a klasycznego, gorszy, jak się będzie to zachowywało w praktyce.
Dokładnie tak. Kolejna rzecz, migracja. To jest jeden z bardzo często pojawiających się tematów w naszych rozmowach z klientami, z partnerami, w jaki sposób mogę zmigrować swoje istniejące zasoby do Azura, o czym jeszcze za chwilę, a dla osób, które już korzystają z Azura, często migracja pomiędzy subskrypcjami. Najprostszą metodą, żeby wykonać taką migrację, to jest kontakt z naszym supportem, który jest to w stanie wykonać za takiego klienta, przeniesie po prostu usługi do nowej subskrypcji, którą wskażemy. Natomiast nie zawsze jest nam to potrzebne, ponieważ chcemy na przykład zrobić replikę. Mamy naszą subskrypcję deweloperską i mamy jakąś subskrypcję produkcyjną, chcielibyśmy zrobić replikę naszego rozwiązania, więc firma, która się nazywa Persistent Systems, przygotowała open source'owe rozwiązanie, które jest dostępne na GitHubie, które potrafi zanalizować nasze wdrożenie w Azurze, wszystko począwszy od maszyn wirtualnych, Affinity Group, Availability Setów i tak dalej, tworzy z niego taki plik JSON-owy, który możemy, jeśli potrzebujemy, sobie zmodyfikować i następnie ten plik możemy wziąć i wrzucić dalej na drugą subskrypcję i stworzyć takie rozwiązanie zduplikowane na drugiej subskrypcji. Oczywiście to wiąże się z tym, że zakładamy nowe zasoby. Istnieją też także rozwiązania w naszym marketplace, tutaj tak nawiążę, które umożliwiają zrobienie migracji, która ma praktycznie zerowy downtime, prawie niski zero sekund. Między innymi firma DoubleTake takie rzeczy potrafi robić.
A ja tutaj dodam, że ten mechanizm, który tutaj Tomek II opowiedział, w zasadzie związany jest z tym, że obecnie Azure bardzo zorganizowany jest dookoła zasobów. I żeby przenieść całą infrastrukturę pomiędzy subskrypcjami, czy w ogóle sklonować, no to trzeba te zasoby wylistować, przenieść i wiedzieć, a raczej mieć narzędzie, które powie, co od czego zależy. Natomiast teraz w nowej wersji portalu, to widać już bardzo wyraźnie, coraz większa część Azure oparta jest o tak zwane resource grupy, które będą łączyć w sobie wiele różnych elementów i w naturalny sposób ta migracja już za chwilę będzie znacznie prostsza.
Tak jest. I dalej, będąc w temacie migracji, Microsoft też przygotował jakiś czas temu, tutaj nawet jest napisane, że był to wrzesień 2014 roku, takie narzędzie, które się nazywa się Migration Accelerator, które umożliwia migrację istniejących zasobów fizycznych, jak i wirtualnych do Azura. Do tej pory było to tylko dostępne dla maszyn Windowsowych, a teraz nowa wersja tego narzędzia potrafi także zmigrować usługi Linuxowe. Na dzień dzisiejszy jest to CentOS i Oracle, więc można, jeśli mamy takie usługi, migrować je sobie bezpośrednio do Azura w prosty i łatwy, taki na bazie kreatora de facto sposób.
Jeszcze warto jedną rzecz wspomnieć, bo jak rozumiem, po drugiej stronie są osoby sceptyczne do automatów wszelkiego rodzaju. Proszę spojrzeć na to z tej strony. Może przemigruje 50% maszyn, ale to będzie 50% maszyn, których nie trzeba migrować ręcznie.
Dobry punkt, Tomku, nie pomyślałem o tym w ten sposób, ale bardzo mi się podoba to spojrzenie. I ostatnia rzecz, bardzo fajna inicjatywa, która już miała miejsce jakiś czas temu, czyli Global Azure Bootcamp. Global Azure Bootcamp w dużym skrócie jest to cykl konferencji, można to nazwać cyklem o Azurze, prowadzonych przez społeczności, nie przez Microsoft bezpośrednio, ale przez społeczności związane z Microsoftem i nie tylko, który się dzieje w jeden konkretny dzień na całym świecie. W tym roku będzie to 25 kwietnia i w takim Azure Bootcampie można wziąć udział. Można zarówno zorganizować sobie takiego Azure Bootcampa, należy się zgłosić na Global Azure Bootcamp, tam się można zarejestrować, wypełnić odpowiedni formularz i uzyskać także wsparcie z naszej strony na temat kontentu, który można prezentować, rzeczy, które można robić podczas takiego bootcampa. Można także zostać sponsorem, jeśli ktoś ze słuchaczy i widzów chciałby zostać sponsorem takiego eventu, także można się zgłosić na takiego sponsora. I w Polsce w zeszłym roku odbyły się dwa takie bootcampy, jeden odbył się u nas w Warszawie, drugi się odbył we Wrocławiu, więc myślę, że w tym roku będzie nie gorzej, a na pewno lepiej, taką przynajmniej mam nadzieję.
Tu jedna rzecz, to nie jest konferencja organizowana przez Microsoft, my ją wspieramy.
Dokładnie tak, więc to jest czysto społecznościowa konferencja, jak widać, to jest zdjęcie z zeszłego roku, pewnie poczynając od tego, jak dzień, nie pamiętam, w którego dnia w zeszłym roku to było, ale przez wszystkie strefy czasowe. Jedną fajną rzeczą, która też jest podczas bootcampa realizowana, są to dostępność do rozwiązywania dużych, skomplikowanych zadań wymagających dużej mocy obliczeniowej. W zeszłym roku, jak podałem statystyki, było dostępne około 17 tysięcy serwerów podczas bootcampa, więc ludzie mogli przynosić własne zadania, które wymagają dużej mocy obliczeniowej i wrzucać je do specjalnego mechanizmu, który rozpraszał te zadanie pomiędzy te wszystkie serwery i uzyskać dzięki temu jakieś wyniki.
No, a a przy okazji pobawić się. Proszę Państwa, proszę sobie pomyśleć, że przecież jak się wdeptuje w Azura, to się wdeptuje w praktycznie nieskończoną ilość serwerów. Jak mamy tylko pomysł, do czego je można użyć, to tutaj na takim bootcampie możemy sprawdzić, jak ten nasz pomysł się łatwo może zrealizować. A mamy tam mnóstwo usług, od, nie wiem, postawienia HPC na maszynach wirtualnych, przez Azure Batch, przez HD Insighta, czyli Hadoopa, który działa na Azure. Mnóstwo jest gotowych usług, które taką analizę potrafią przeprowadzić.
Tak. Więc zapraszamy Azure Global Bootcamp 25 kwietnia. Warto zapamiętać tą datę, bo to już w sumie za jakieś 3 miesiące, trochę ponad 3 miesiące będzie dostępne. Tomku, czy ty jeszcze coś chcesz dodać?
Dziękuję.
W takim razie dziękuję Ci za kolejny
odcinek. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Zapraszam do komentowania na Channel 9. Wszystkie komentarze są mile widziane, uwagi, propozycje, co możemy dodać, zmienić, ulepszyć, a na pewno będziemy się starali to realizować. Dziękujemy.
Dziękujemy.